Laudetur Jezus Chrystus. Tu Radio Watykańskie. O podwójnym znaczeniu przypowieści o bogaczu i Łazarzu oraz o nowej błogosławionej Chiarze Badano jako prawdziwie szczęśliwej nastolatce mówił w południe papież. Za chwilę relacja z modlitwy Anioł Pański w Castel Gandolfo. Następnie o tym, jak Indie pamiętają tragicznie zmarłą Janinę Michalską, współzałożycielkę Instytutu Prymasowskiego i opiekunkę trędowatych, opowie Elżbieta Dziuk. Na koniec zaś ksiądz Rafał Zarzeczny przypomni dzieje egipskich mnichów ze Siene. Na niedzielny magazyn zaprasza ksiądz Tadeusz Cieślak.
Drodzy Polacy, serdecznie Was pozdrawiam. Dzisiaj w kościołach słyszymy przypowiedź o bogaczu i Łazarzu. Przypomina ona, że w dniu sądu Bóg wyrówna wszelką niesprawiedliwość świata. Według kryterium miłości osądzi bogatych i biednych, wynagrodzi krzywdę i niedolę. Niech nasze serca przeniknie duch solidarności z potrzebującymi, bądźmy współprawocnikami Boga w pomniaszczu miłości naszymi. Niech Chrystus Wam błogosławi.
Bóg kocha ubogich i podnosi ich z upokorzenia, powiedział w Castel Gandolfo Benedykt XVI przed odmówieniem z wiernymi modlitwy Anioł Pański. Papież zauważył, że sekretem przypowieści o Łazarzu i bogaczu jest powiązanie życia wiecznego z naszym obecnym sposobem postępowania i relacjami, jakie mamy z bliźnimi.
Przesłanie przypowieści zmierza dalej. Będąc w świecie, winniśmy słuchać Pana, który mówi do nas w Piśmie Świętym oraz żyć zgodnie z Jego wolą. Inaczej po śmierci będzie za późno na skrucha. Przypowiedź mówi zatem o dwóch sprawach. Pierwszej, że Bóg kocha ubogich i podnosi ich z upokorzenia, oraz o drugiej, że nasze ostateczne przeznaczenie zależy od obecnego nastawienia. Od nas zależy podjęcie drogi, którą On nam wskazał, by dojść do życia. Drogą tą jest miłość, nie pojmowana jako sentymentalne uczucie, ale jako służba innym w miłości Chrystusowej.
Papież przypomniał postać świętego Wincentego a Paulo, patrona dzieł charytatywnych prowadzonych przez Kościół na całym świecie. Jutro przypada wspomnienie liturgiczne tego francuskiego misjonarza ubogich, a także 350. rocznica jego urodzin dla nieba. Benedykt XVI zauważył, że święty Wincenty, widząc dramatyczną sytuację ubogich w XVII-wiecznej Francji, napełniony miłością Chrystusa, oddał się zakładaniu dzieł miłosierdzia. Misje te przejęły później założone przez niego zgromadzenia misjonarzy lazarystów i sióstr szarytek, które współzałożyła święta Ludwika de Marillac. Grupa przedstawicieli obu tych zgromadzeń modliła się w Castel Gandolfo z papieżem, który zapowiedział przy okazji, że w najbliższy czwartek zakończy swój pobyt w letniej rezydencji.
Drodzy przyjaciele, tylko miłość pisana z wielkiej litery daje prawdziwe szczęście. Świadczy o tym także przykład młodej dziewczyny, która wczoraj została beatyfikowana w Rzymie. Mówię o Chiarze Badano, Włoszce urodzonej w 1971 roku, zmarłej z powodu choroby w wieku niespełna 19 lat. Dla wielu stała się ona promykiem światła, o czym mówi jej przydomek. Jasne światło. Jej ostatnie słowa świadczące o całkowitym zawierzeniu woli Bożej skierowała do swojej matki. Bądź szczęśliwa jak ja. Dziękujmy Bogu, ponieważ Jego miłość jest silniejsza od zła i śmierci. Dziękujmy też Maryi, że prowadzi młodych poprzez trudności i cierpienia ku zakochaniu się w Jezusie i odkryciu piękna życia.
Pamięć o tragicznie zmarłej Janinie Michalskiej, współtwórczyni Instytutu Prymasa Wyszyńskiego, jest żywa także w Indiach. Zmarła, której pogrzeb odbył się w sobotę w Warszawie, była bowiem przez wiele lat związana z ośrodkiem rehabilitacji trędowatych w środkowo-indyjskim stanie Chhattisgarh. Z Indii Elżbieta Dziuk.
We mszy świętej odprawionej w kościele zlokalizowanym w ośrodku udział wzięli zarówno katolicy, jak i wyznawcy innych religii mieszkający w Jivodaya. dla katolików, a także dla wyznawców hinduizmu związanych z ośrodkiem. Janina Michalska była bowiem osobą bardzo bliską. Po jej śmierci w listach do przyjaciół wspominała zmarłą jej bliska współpracowniczka dr Helena Pys, która opiekuje się trędowatymi w Jivodaya od ponad 20 lat. Janka była ważna dla Jivodaya, była ważna dla mnie. To ona mnie wysłała tu, czy raczej pozwoliła przyjechać. Idea przyjazdu i pomocy trędowatym spodobała się jej bardzo już w roku 1986. Dlatego w ramach Instytutu Prymasa Wyszyńskiego utworzyła w latach późniejszych jednostkę wewnętrzną o nazwie Sekretariat Misyjny Jivodaya. Mieszkańcy Jivodai cieszyli się bardzo jej zainteresowaniem naszymi sprawami. Cieszyli się także pomocą materialną organizowaną w Polsce, która pozwoliła nie tylko na utrzymanie powiększającego się ośrodka, ale i na inwestycje, na budowę nowych budynków czy zakup krów. Obecny dyrektor ośrodka, którego działalność tak ofiarnie wspierała Janina Michalska, indyjski palotyn ksiądz Abraham, pamięta zawsze także o osobie ojca Adama Wiśniewskiego, założyciela tej placówki. Ojciec Adam, który zapoczątkował działalność tego centrum, chciał leczyć trąd oraz rehabilitować ludzi dotkniętych tą chorobą. Problem trędowatych w Indiach dotyczy głównie ludności pozakastowej. Ci ludzie są przez nikogo niechciani. Kiedy zostają naznaczeni trądem, wyrzuca się ich z domów oraz wiosek. Chronią się w miastach i żebrzą. Mówiąc o znaczeniu ośrodka oraz idei pomocy trędowatym w Indiach, dr Helena Pys podkreśla.
Bardzo dużo jest trędowatych w Indiach ciągle. Zarówno ludzi, którzy chorują aktualnie, to znaczy zarażają się ciągle, są nowe przypadki, wcale nie są rzadkie wbrew oficjalnym danym i statystycznym danym, bo nie wszystkie przypadki są rejestrowane. Ale jest jeszcze chyba jakiś drugi wymiar Jivodaya, bo nazwa ta znaczy świetnie. Życia. Ten wymiar jest zasadniczy dla mnie, myślę, że też dla mieszkańców, myślę, że dla bardzo wielu ludzi. Jego znaczenie jest nie tylko symboliczne. Ludziom dotkniętym trądem, odrzuconym z rodzin, ze swoich społeczności tutejszych, potrzebne jest coś, co da im nadzieję na jutro, co da im szansę na życie nie tylko żebracze. W ich życiu żebractwo jest właściwie jedyną możliwością. Ojciec Adam Wiśniewski chciał pomagać trędowatym od podstaw. Wyszedł od tego, jeżeli was nie chcą inni, ja was chcę. Ja chcę być przyjęty przez was. Przyjmijcie mnie, ja będę z wami. I od tego się to zaczęło. Wymyślił taką formułę, że będzie razem z nimi mieszkał, jad pracował, robił wszystko, po prostu będzie dla nich cały czas. Dla trędowatych dzieci najpierw na południu Indii, potem w 1969 roku przeniósł się już do tego miejsca, które tutaj wybudował jakby od podstaw. Na zupełnej pustyni zaczęła się budowa ośrodka Jivodaya. Tak właśnie konsekwentnie realizował tę swoją ideę. Mieszkał, pracował, żył, modlił się ze swoimi podopiecznymi.
Polska lekarka przypomina jednocześnie, iż bez pomocy z Polski ośrodek Jivodaya nie byłby w stanie istnieć.
Kochani, wspaniali moi rodacy, ofiarni jak zawsze, zaczęli gromadzić pieniądze i przysyłać tutaj do ośrodka. Absolutnie samodzielnie żyć tutaj nie moglibyśmy, ponieważ my rozdajemy. To jest bardzo proste, my wszystko tu dajemy darmo.
Wśród tych kochanych i wspaniałych rodaków była również Janina Michalska. Doktor Helena Pys przypomina w liście do przyjaciół także osobiste kontakty założycielki Instytutu Prymasa Wyszyńskiego z trędowatymi z ośrodka. Janka interesowała się sytuacją każdej rodziny tu mieszkającej, niemal każdym dzieckiem z osobna. W dniu jej pierwszego przyjazdu urodziła się w ośrodku dziewczynka. Otrzymała imię Janina i Janka właśnie trzymała ją do chrztu. Janina Michalska była w Jivodaya czterokrotnie. W trakcie tych odwiedzin przebywała wśród trędowatych przez wiele tygodni. Dlatego mieszkańcy ośrodka położonego w środkowych Indiach będą o niej pamiętali. Kolejna msza święta za Janinę Michalską zostanie odprawiona w ośrodku Jivodaya za miesiąc. Po mszy, zgodnie z indyjską tradycją, uczestnicy modlitw spożyją wspólny posiłek, w czasie którego wspominać będą nani, czyli babcię, bo tak właśnie nazywają mieszkańcy Jivodaya swą zmarłą tragicznie opiekunkę z dalekiego kraju. Dla Radia Watykańskiego z Delhi Elżbieta Dziuk.
Światłość ze wschodu.
Ex Oriente Lux.
Przed mikrofonem ksiądz Rafał Zarzeczny, jezuita.
Historia mnichów z Asuanu. W naszych audycjach wiele uwagi poświęcamy zarówno wybitnym biskupom i ojcom Kościoła, jak i zwyczajnym mnichom żyjącym w Egipcie u schyłku starożytności. Imiona wielu z nich pozostają całkowicie nieznane w naszym kręgu kulturowym i nawet religijnym, podobnie jak opowiadające o nich pisma. Stąd konieczność sięgania po oryginalne źródła wiedzy o życiu codziennym w kraju nad Nilem. Interesuje nas rzecz jasna nade wszystko życie Kościoła w czasach, gdy chrześcijanie żyli tam licznie i swobodnie, a więc w epoce poprzedzającej konkwistę arabską, która zaczęła się już około roku 635. Przez wieki Egipt, a zwłaszcza wielkie miasto Aleksandria, były scenerią rozwoju młodego Kościoła i wzrostu jego pozycji w oczach całego chrześcijańskiego świata. Tamtejsza wspólnota wydała wielu teologów, ale szczególnie podziwiano egipskich ascetów, bo to tam przecież narodził się ruch monastyczny. W popularyzacji tej formy chrześcijańskiego życia ogromną rolę odegrało piśmiennictwo o mnichach i przez mnichów, a jego początki sięgają czasów świętego Antoniego i jego pierwszego biografa, biskupa Atanazego z Aleksandrii. Wielokrotnie już sięgaliśmy do tzw. apoftegmatów, czyli wypowiedzi ojców pustyni w formie krótkich sentencji. Nieraz cytowaliśmy żywoty mnichów, spisywane najczęściej przez ich uczniów. Wielokrotnie sięgaliśmy po tzw. synaksaria, czyli opracowania tychże żywotów na potrzeby liturgii Kościoła. Wiemy też, że opowieści o poszczególnych mnichach egipskich niekiedy łączone były w różne kolekcje tematyczne. Czasami też taka wspólna narracja dotyczyła mnichów żyjących w jednej wspólnocie, przez co stawała się prawdziwą historią jakiegoś klasztoru. Do takich właśnie zalicza się koptyjska księga Historii mnichów ze Sieny. Tekst ten jest nam znany za pośrednictwem jednego zaledwie rękopisu. Jego autorem miał być niejaki Apapapnute, czyli Pafnucy. Imię rzadkie wśród Polaków, ale niezwykle popularne u egipskich mnichów. Stąd nie wiemy, o którego Pafnucego chodzi. Było ich wielu, niektórzy nawet czcigodni i do dziś wspominani w liturgii. Nie do końca jest też jasne, w jakim okresie tekst ten spisano. Prawdopodobnie jednak stało się to w drugiej połowie IV wieku. Bohaterami opowieści są mnisi żyjący na dalekim południu egipskiej Doliny Nilu. Jak wiemy, początki chrześcijaństwa, także życia monastycznego w tej części świata wiążą się z Aleksandrią i w ogóle obszarem Delty Nilu oraz z okolicznymi pustkowiami, czyli tak zwanym Dolnym i Środkowym Egiptem. Jednak wraz z rozwojem ruchu i jego liczebnym wzrostem mnisze osiedla zstępowały coraz bardziej na południe, w głąb Górnego Egiptu, gdzie dziś jest Wielka Tama i Zbiornik Asuański i gdzie niegdyś zaczynała się kraina zwana Nubią. To właśnie tam miała żyć wspólnota mnichów, o których Pafnucy chciał dać świadectwo, by ci na północy nie myśleli sobie, że są jedyni i niepowtarzalni. Z literackiego punktu widzenia tekst Historii mnichów ze Siene jest niezwykle skomplikowany. Po pierwsze, ma on formę jakby niekończących się dialogów prowadzonych przez wielu rozmówców. Wygląda to w ten sposób, że wypowiedź pierwszego podejmuje jakby w pół zdania drugi, potem włącza się trzeci rozmówca, na co odzywa się czwarty i tak dalej. Uff, można się pogubić. Wszystko oczywiście ma sympatyczny charakter, bo przypomina opowieści starych dziadków, którzy w młodości przeżyli całkiem ciekawe chwile, a teraz dzielą się swoimi doświadczeniami z młodymi, aby i oni wiedzieli i by też się zbudowali cudzymi radościami. Może trochę to chaotyczne i nieposkładane, ale za to pełne autentycznych emocji. Dodatkowa trudność wiąże się z faktem, że czasami jakaś opowieść ni z tego, ni z owego, z trzeciej osoby przechodzi na pierwszą. Nie jest już zatem wspominaniem cudzych słów i dokonań, ale jakby swoich własnych przeżyć, co przecież nie zawsze było możliwe. Potem narracja znów wraca do wypowiedzi w osobie trzeciej, jakbyśmy mieli do czynienia z nowym wątkiem. Oczywiście przy tym brak w tekście jakichkolwiek znaków interpunkcyjnych czy wskazówek hermeneutycznych, więc łatwo się pogubić i stracić z oczu główny temat. Ale przecież nie o porządek w wypowiedziach mnichom chodziło. Tego trudno by się spodziewać po prostych wieśniakach, ale o świadectwo cudzej świętości, którą chcieliby także uczynić częścią swojego życia. Wiele problemów z tym tekstem wiąże się też z faktem, że posiadamy go w jednym tylko rękopisie, po koptyjsku. Dziś własność British Library w Londynie. Miałem kiedyś okazję oglądać bezpośrednio ów pergaminowy rękopis, zawierający około 60 kart, zapisany pięknym liternictwem, miejscami zdobiony czerwonym atramentem i niegdyś oprawiony w drewno i skórę. Niestety też w wielu miejscach poważnie uszkodzony, bo przecież pochodzi z końca X wieku. Brakuje w nim pierwszej karty, może dwóch najwyżej, przez co nasza historia mnichów, otwierająca rękopis, jest niepełna, ale jednak całkiem zrozumiała. Jej koptyjski tekst wraz z angielskim przekładem jeszcze na początku ubiegłego stulecia opublikował wielki brytyjski egiptolog i orientalista Sir Ernest Wallis Budge. Opowieść dzieli się na dwie zasadnicze części. W pierwszej pafnucy gości u dwóch mnichów żyjących w pobliżu osiedla Siene, które dziś się Asuanem nazywa. W drugiej części ten sam pafnucy odwiedza i rozprawia z mnichem imieniem Izaak, żyjącym samotnie na wyspie Nilowej niedaleko File. Opowieści te zawsze dotyczyć będą tych samych mnichów oraz ich pobratymców. Mówi się o ich mistrzach i uczniach, wychwala ich cnoty i podziwia mądrość. Wskazuje na motywy podjęcia życia ascetycznego i różne sposoby jego przeżywania. Porusza się w nich także temat relacji z kościołem lokalnym i trudności w kontaktach mnichów z biskupami. Kwestia historycznej wiarygodności jest trudna do rozwiązania. Nie ma jednak powodu, by nie wierzyć autorowi. Tym bardziej, że w opowieści pojawia się postać znana nam skądinąd. Mianowicie pewien biskup Marek, który miał uczestniczyć w jednym z synodów zwołanych do Aleksandrii przez świętego Atanazego. W tekście historii mnichów sieneńskich znajdujemy też informację o pierwszych próbach ewangelizacji odległej Nubii. Ale o tym wszystkim powiemy już w następnej audycji.
Była to audycja
Ex Oriente Lux.
Światłość ze wschodu. W opracowaniu księdza Rafała Zarzecznego, jezuity.
Tu Radio Watykańskie. Na tym kończymy niedzielny magazyn. Dziękujemy za uwagę i do usłyszenia. Laudetur Jezus Chrystus.